Magazyn kryminalny Radia Gdańsk.
Grzegorz Armatowski, witam w magazynie kryminalnym Radia Gdańsk. Po wakacyjnej przerwie wznowiono proces zabójcy prezydenta Gdańska. Stefan W. nadal konsekwentnie milczy. Wczoraj zeznania miała składać wdowa po prezydencie Pawle Adamowiczu, Magdalena. Niestety w sądzie się nie pojawiła i to wyraźnie zdenerwowało sędzie Aleksandrę Kaczmarek.
Panie mecenasie, no w ocenie sądu to nie jest prawidłowe usprawiedliwienie nieobecności świadka. Proszę zwrócić uwagę na pewną niespójność w pana piśmie, a mianowicie wskazuje pan, że pani Magdalena Adamowicz pozostaje pod działaniem zalecanych przez lekarzy leków, które mogą wpływać na jej zdolność postrzegania. Jednocześnie pan wskazuje, że bierze udział w pracach komisji jako poseł do Parlamentu Europejskiego, czyli jest w stanie pełnić obowiązki europosła. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak pan zapewne wie, myślę, że wie o tym również pani Magdalena Adamowicz, z uwagi na wykonywany zawód, nie musi składać zeznań w obecności oskarżonego, tak? Już w toku tego postępowania byli świadkowie, którzy nie chcieli składać zeznań w jego obecności. W tym celu była przeprowadzana wewnętrzna wideokonferencja. Inna metoda przesłuchania świadka to jest wideokonferencja z krajem, w którym aktualnie przebywa pani Adamowicz. Kolejna rzecz, skoro pani Adamowicz przebywa w Brukseli i ten adres wskazała, dlaczego nie odbiera tam korespondencji? Kolejna rzecz, dlaczego my się dowiadujemy dopiero 3 dni przed terminem rozprawy o takich przyczynach, tak? Rzeczywiście pan informował w dniu 16 maja 2022 o tym, że przebywa poza granicami kraju, ale jest wrzesień w tej chwili, tak? Upłynęły 4 miesiące od tego czasu. Postępowanie dowodowe jest na zaawansowanym etapie i my zmierzamy już do końca tego postępowania, tak? Większość świadków, których przesłuchanie sąd zaplanował, również tych, o których przesłuchanie pani prokurator wnosiła, zostało nam już tych świadków mniej niż więcej do przesłuchania. Także ja bym prosiła, żeby te wszystkie okoliczności wziąć pod uwagę. Oczywiście no, sąd tutaj na dzisiaj uzna tą nieobecność pani Adamowicz za usprawiedliwioną. Natomiast ja bym prosiła, żeby na kolejny termin, tak ewentualnie proszę sądowi wskazać, kiedy pani Adamowicz będzie w Polsce, żeby ją przesłuchać. Czy też ewentualnie, jak nie przyjedzie do Polski, możemy ewentualnie organizować wideokonferencję. Także możliwości jest dużo, tak? Również zeznawania pod nieobecność oskarżonego, jeżeli to źle wpływa na świadka.
Zeznania składała wczoraj lekarz pogotowia ratunkowego, która przyjechała na wezwanie, potem gdy Stefan W. zaatakował nożem prezydenta Gdańska.
Pod koniec światełka do nieba dostaliśmy telefon z powodu zajścia. Wtedy nie było informacji do kogo, tylko ugodzenia jednej z osób, tak to było sformułowane.
Tam przebywającej.
Nie wiedzieliśmy, do kogo jedziemy, ale jechaliśmy na sygnałach, dlatego że była to informacja o urazie zagrażającym życiu. Stanęliśmy tuż przy scenie i wtedy dowiedzieliśmy się, że osobą, do której przyjechaliśmy, jest pan prezydent Adamowicz. Mhm. Światła na scenie były już wygaszone, był półmrok i osoba prezydenta była dość słabo widoczna, zważywszy na to, że no, potrzebujemy dość dobrego oświetlenia, żeby wykonać wszystkie czynności ratownicze. W tym pomagały nam osoby takie postronne. Ja nie wiem, kto.
Pomagały nam takie osoby postronne, ja nie wiem, kto to, nie wiem, kto.
Które przyświecały nam latarkami z komórek. Byliśmy skupieni na osobie pana prezydenta. No i podjęliśmy wszystkie kolejne czynności ratownicze.
Czy już wtedy pani doktor oceniła, że tam jest sytuacja właśnie tego typu, że są nikłe szanse na przeżycie?
Nie wiedzieliśmy, dokąd drążą te rany. Gdzie utknęło ostrze. No, stan ogólny, czyli zatrzymanie krążenia, zatrzymanie oddechu, mówiło o stanie krytycznym.
Czy na podstawie pani 40-letniego doświadczenia, jak pani doktor powiedziała, no są różne sytuacje, jeżeli się zadaje ciosy ranami kłutymi. Czy to była sytuacja jakaś wyjątkowa, czy też w miarę typowa, jeżeli chodzi o przyjazd do pacjenta z ranami kłutymi?
W swojej praktyce miałam kilka takich sytuacji. Nie były one liczne. Natomiast zadane w klatkę piersiową po lewej stronie To była może druga, może trzecia.
Kolejna rozprawa 29 października. W drugiej części powiemy o oszustach, którzy okradają m.in. seniorów.
Magazyn kryminalny Radia Gdańsk.
No i zgodnie z zapowiedzią jesteśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. Dzisiaj porozmawiamy o szeroko rozumianych oszustwach, bo ostatnio mieliśmy kilka takich przypadków. Ze mną aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski. No właśnie, niedawno pojawiło się takie nowe oszustwo na koronawirusa, czyli oszuści podawali się za lekarzy i wydzwaniali do osób starszych.
Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Dzwoni do nas telefon o 21, 22. Dość późno ktoś, kto układa się do snu, odbiera telefon z informacją, że jego bliski jest w szpitalu. Jego życie jest zagrożone, być może nawet umrze, ale jest szansa, żeby mu pomóc. W tym momencie tu oczywiście pojawia się prośba o przekazanie kwoty pieniędzy. Najczęściej są to kwoty około 70-60 tysięcy. Jest to pewna legenda. Jest lek, który musi pilnie dostać dostarczony, najczęściej przy użyciu śmigłowca, więc zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej oczywiście go dostarczyć. No i pieniądze przekazujemy. Co ciekawe, najczęściej przestępca informuje nas, że po pieniądze zgłosi się przedstawiciel służby zdrowia. Bardzo często jest to pielęgniarka.
No i właśnie, nigdy nie jest tak, że lekarze dzwonią i proszą o jakiekolwiek pieniądze, przecież nawet o stanie zdrowia. Osoby najbliższe nie informują przez telefon.
Oczywiście póki co w naszym kraju służba zdrowia jest bezpłatna. Tak samo mówimy tutaj o usługach policji, przysłowiowych usługach policji, bo prowadzimy postępowania nie biorąc za to żadnych pieniędzy. Jeżeli podczas rozmowy, a w końcu padnie taka prośba, sprawcy poproszą o pieniądze, wówczas mamy 100% pewność, że będziemy oszukani.
Wracając do oszustwa koronawirusa, gdy odbieramy taki telefon, to jak zareagować? Rozłączamy się i dzwonimy od razu na policję?
Jak najbardziej. No, jedna podstawowa zasada. Nikt nie powie nam podczas rozmowy telefonicznej, po pierwsze, o prowadzonym postępowaniu, o stanie zdrowia naszych bliskich, bo to są dość wrażliwe dane. Jeżeli chcemy to zweryfikować, potwierdzić, rozłączamy taką rozmowę, zdzwaniamy się z kimś z naszej rodziny, z kimś bliskim, kto może nam pomóc. Ta informacja zostanie zweryfikowana.
Oszustwa na koronawirusa, na lekarza, na prokuratora, na policjanta, na wnuczka są już znane, ale są też oszustwa na maklera. Ostatnio mieliśmy kilka takich przypadków. Dzisiaj chociażby policja w Kościerzynie poinformowała, że mężczyzna stracił 330 tysięcy złotych, ale rekordzista w Gdańsku stracił 1 200 000. W jaki sposób?
Prawdopodobnie w taki sam. Osoby, które do nas zgłaszają się, osoby pokrzywdzone, dodajmy, w wyniku tego przestępstwa, mówią, że przypadkowo trafiają na reklamę, kontaktują się, wypełniając okno w przeglądarce swoimi danymi, numer telefonu, imię, nazwisko, adres mailowy. Bardzo szybko kontaktują się z nimi pseudomaklerzy, pośrednicy finansowi i proponują inwestowanie pieniędzy. Oczywiście wszystko jest oprawione odpowiednią zachętą, czyli strona przygotowana, wyglądająca na profesjonalną. Możemy tam podejrzeć jakby wzrost naszego dochodu, bo automatycznie, gdy zainwestujemy kilkadziesiąt, kilkaset złotych, widzimy, jak nasz dochód rośnie. To bardzo błyskawicznie. To jest dodatkowy czynnik, który powoduje, że osoba jakby brnie w to dalej.
No bo wygrywa de facto na początku.
Dokładnie, ale to jest rzeczywiście tylko takie fikcyjne, ponieważ gdy będzie chciała wypłacić pierwsze środki, niech to będzie nawet kilka tysięcy złotych, nie będzie miała takiej możliwości. Za chwilę zostanie poinformowana o tym, że aby wypłacić te środki, musi opłacić odpowiedni podatek, wnieść opłatę manipulacyjną, czyli kolejny raz musi wpłacić pewne środki. Tak jest za każdym razem. Rekordzista rzeczywiście stracił ponad 1 000 000 złotych.
No i podał przez telefon dane do logowania do swojej bankowości elektronicznej. No i ten przestępca miał już swobodny dostęp do tego konta i mógł łatwo pieniądze wyprowadzić.
Tutaj oszuści stosują wiele metod. Dodajmy, że to jest ich praca zdalna. Tak naprawdę nie mamy z nimi kontaktu. Nie jest możliwe, abyśmy z nimi rozmawiali. Odbywa się to najczęściej na drodze korespondencji mailowej, SMS-owej czy za pomocą komunikatorów. Zgadza się. Tutaj bardzo ważną rzeczą. Nigdy nie podajemy swoich danych, takich jak loginy, numery kart, numery rachunków, no bo jakby musimy dbać o to przede wszystkim. Zawsze o tym powtarzamy. Natomiast zdarzają się przypadki, zresztą bardzo często, że oszust proponuje nam pomoc poprzez zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na naszym smartfonie czy na komputerze, dzięki której będzie miał pełen dostęp do naszego urządzenia i w tym momencie nic już nie możemy zrobić.
To, czy zostaniemy oszukani, okradzeni, zależy de facto od nas samych, no bo jeżeli my będziemy czujni, to raczej nic nam nie grozi.
Zgadza się. Czujność, przede wszystkim zanim w cokolwiek zainwestujemy, starajmy się poczytać o tej ofercie, o tej reklamie, ale najbezpieczniej będzie udać się do odpowiedniego domu maklerskiego i tam bezpiecznie zainwestować.
Dziękuję bardzo. Aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku był naszym gościem. To wszystko w magazynie Kryminalnym. Grzegorz Armatowski. Do usłyszenia.
Magazyn kryminalny Radia Gdańsk.